Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury, przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a w audycjach kulturalnych gościmy dziś Marka Bilińskiego, kompozytora muzyki elektronicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jest z nami także dziennikarz i reżyser filmu dokumentalnego o Marku Bilińskim, Grzegorz Brzozowicz. Witamy.
Bardzo mi miło.
Premiera dokumentu zatytułowanego Marek Biliński, życie jest muzyką już za nami, odbyła się 25 kwietnia w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Za nami też pierwsze pokazy telewizyjne, a 30 maja o godzinie 23 film zostanie zaprezentowany na antenie TVP1. Ale zacznijmy od samego początku. Od pomysłu na stworzenie tego dokumentu. Co pan pomyślał, panie Grzegorzu, kiedy Marek Chorodniczy zadzwonił do pana z propozycją wyprodukowania filmu o Marku Bilińskim?
No powiem szczerze, to było dla mnie duże zaskoczenie, bo wprawdzie jest to mój siódmy film, ale pierwszy zlecony przez kogoś, bo wcześniej miałem upatrzonych bohaterów i szukałem pieniędzy, żeby zrobić, a tu Marek dzwoni i mówi, czy byś nie zrobił film o Marku Bilińskim. Pierwsze to było takie, kurczę, przecież ja nic nie wiem o nim, to znaczy nie znam jego kariery, nie jestem jakimś fanem gigantycznym muzyki elektronicznej, no ale jestem dziennikarzem muzycznym, więc to poradzę sobie. A później była taka chwila nawet euforii, bo pomyślałem sobie, kurczę, to jest pierwszy raz takie zadanie czysto reżyserskie. Zrobić film na zadany temat z bohaterem, którego nie znam. No po prostu trzeba zrobić film, który i bohater zaakceptuje, i publiczność będzie chciała zobaczyć.
Może to właśnie działa na korzyść filmu, kiedy się nie jest oddanym fanem.
To zależy, dlatego że te wcześniejsze moje filmy też nie były o moich idolach, tylko były bardziej o ludziach, którzy zrobili kariery na Zachodzie, pochodzili z Polski, a mało o nich ktokolwiek wiedział w Polsce. Więc też to nie byli moi idole, ale chciałem pokazać historię, przywrócić ludzi, którym się należy hołd w naszym kraju, a którzy zostali zapomnieni. Marek oczywiście nie jest taką osobą, że jest zapomnianą, ale z drugiej strony trochę upłynęło od tych jego największych sukcesów. Są zupełnie nowi, młodzi ludzie, którym się nie chce za bardzo szukać, tylko to, co im przyjdzie na jakichś Spotify'ach czy innych urządzeniach elektrycznych, to ewentualnie wysłuchają. Więc pomyślałem sobie, że fantastycznie, że trzeba pokazać pioniera, bo muzyka elektroniczna jest bardzo popularna właśnie wśród młodych ludzi i warto się zapoznać z twórczością tych, którzy tworzyli ten kierunek.
A pan, panie Marku, jak pan zareagował na propozycję uczynienia pana głównym bohaterem i no, tak naprawdę stworzenia opowieści o pana życiu twórczym? To chyba zawsze jest lekko onieśmielające.
No jest onieśmielające do tego stopnia, że w ogóle odmówiłem współpracy. Pierwsza czy druga nasza rozmowa to była taka, że ja się nie zgadzam na taki film. Że mi jest taki film niepotrzebny, że wystarczy moja muzyka. Że to, że ludzie słuchają mojej muzyki, to jest dla mnie najważniejsze, jest największym jakby sukcesem i to mi wystarczy. No ale no jednak Grzegorz był tutaj uparty w tym takim pozytywnym słowa znaczeniu i zaczęliśmy rozmawiać i w zasadzie zgodził się na wszystkie moje warunki, co mnie zaskoczyło, bo powiedziałem, że będzie mówić tylko o muzyce, że to jest jakby myśl przewodnia i cały sens mojego życia. I rzeczywiście zrobiliśmy z tego taką opowieść o muzyce, która mnie prowadzi przez całe życie. Stąd ten tytuł, Życie jest muzyką. Rzeczywiście doszło do tego, że Grzegorz pracuje z świetnymi współpracownikami, świetnym kamerzystą i świetnym dźwiękowcem. I szczęśliwie się złożył, że oni są moimi sąsiadami z sąsiedniej wsi. W ogóle coś niesamowitego. Bardzo dużo pojawiło się takich wspólnych tematów. Kochamy przyrodę, kochamy przestrzeń, kochamy wolność. Zaczęliśmy o tym wszystkim rozmawiać. No i oni weszli do mojego studia, ja nikogo nie wpuszczam. No i zaczęliśmy nagrywać rozmowę. Po kilka godzin było kilka takich sesji. W zasadzie w ogóle mnie nie przerywali. Wszystko mi się bardzo podobało. Oczywiście, że ja też do tego się jakoś przygotowałem. Grzegorz miał świetne pytania. W zasadzie to jest jego zasługa, bo według mnie, gdyby ktoś inny poprowadził to inaczej, to by się w połowie skończyło i ja bym po prostu się wycofał z tego wszystkiego. A on to potrafił tak świetnie poprowadzić, dlatego, że jest dziennikarzem muzycznym i po prostu czuje tych artychów, tych muzyków, tych wszystkich różnych ludzi. którzy nie zawsze są do końca, jakby to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało. No nie będę kończył tego. W każdym razie, rzeczywiście ta współpraca nam się pięknie układała i towarzyszące wydarzenia, które jakby w tym czasie się dokonały przez ten rok, uzupełniły cały ten film. Mówię tu o koncertach moich akurat, które się wydarzyły. Mówię o takich moich szalonych urodzinach, gdzie wpadłem na pomysł, żeby dla mojej wsi po prostu zagrać całkowicie taki koncert, tylko dla mieszkańców tej wsi. Oczywiście dowiedzieli się sąsiedni, też przyszli. Zrobiliśmy taką fetę, takie urodziny, pierwszy raz. I akurat od tego w sumie zaczyna się nasz film, w sensie jakby pracy, prawda? Tam się jakby poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, a potem były te właśnie sesje w studio, gdzie ja opowiadałam o muzyce. I tak ten film powstał.
To myślę, że też jest wielką siłą tego filmu, że on nie jest tylko takim powrotem wstecz do pewnych wątków, tylko rzeczywiście są te żywe i pełne emocji momenty. Wspomniał pan o koncercie w pana miejscowości, ale była też wizyta w Jarocinie, było przekazanie Złotego Kameleona, który panowie otrzymali jako zespół Heam. Także ten film też zainicjował pewne wydarzenia. A czy wpuścił pan kogoś wcześniej z kamerą do pana świątyni z syntezatorami?
No nie, nie. Takich rzeczy się nie robi, bo to jest jakaś taka prywatność, intymność. Nie wiem, jak to nazwać, ale w ogóle proces twórczy jest bardzo sprawą delikatną, a te instrumenty służą właśnie podczas tego procesu twórczego. Tak to można określić. Dlatego to jest takie dosyć osobiste i takie, no wręcz intymne. No ale pomyślałem sobie, no dobrze, no Grzesiek jest taki fajny, ma tych fajnych chłopaków, Piotrek i Marcin, więc myślę sobie, jakoś tak rzeczywiście świetnie nam się współpracowało i dzięki temu ten film powstał, tak mogę powiedzieć. To dzięki nim powstał ten film. W zasadzie mój udział był taki, że jak oni zadawali pytania, Grzegorz zadał pytanie, ja odpowiadałem. Zawsze mi mówili, że jest świetnie. No, to też mi jakoś tak budowało, że nie błądzę. I tak to się ułożyło. A oni potem to z tych kilkunastu godzin, prawda, tego materiału, który powstał, genialnie potrafili wyciąć to, co najważniejsze. Tak, że jak ja zobaczyłem ten film, to ja nie miałem żadnych zastrzeżeń. A oni się strasznie obawiali. Oni ciągle myślą, że jestem strasznie wymagający. No jestem. I obawiali się bardzo, że jak ja zobaczę ten film, to mi się nie będzie podobał, że będę chciał zmieniać, że to. A ja go zaakceptowałem od początku do końca, bo ja im się powierzyłem w zasadzie, nie? Ponieważ byli tacy fajni, to ja im zawierzyłem, że na pewno nie zepsują tego filmu i pokazam moją osobę tak, że ja nie będę miał zastrzeżeń. I tak się stało.
A z perspektywy reżysera, czy trudno było namówić pana Marka do tego filmu?
No był ten jeden moment kryzysowy. Naprawdę sobie przekląłem parę razy, ale ponieważ ja nie mam jakiegoś strasznie wybujałego ego i wiem, jak trzeba z artystami rozmawiać, żeby ich podejść, tak żeby oni się czuli komfortowo, a jednocześnie ja, żebym osiągnął ten cel. To jest po prostu taktyka, jak rozmawiać. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że w tych wszystkich filmach, które ja robię, ja nie wiem, skąd to się bierze, że dzieją się rzeczy kompletnie nieprzewidywalne. To znaczy takie, które w danym momencie rejestrujesz z kamerą i tego już się nie otworzy. I ten film rzeczywiście się zaczął od tego koncertu na wsi, który tak Marek na początku mówi, wiecie, no ja taki gram koncert, nie wiem, czy to jest potrzebne. A ja mówię, przecież to jest właśnie to. I to jest koniec filmu, bo to jest taka pętla o historii twórcy, który najpierw no po prostu chce zaistnieć, potem staje się gwiazdą, a potem jak gdyby, jak już osiągnął wszystko, sławę i pieniądze, to wraca w takie miejsce, w którym mu jest po prostu dobrze. Więc ja od razu mówię, kurczę, to jest to. I mówię do Piotka, pamiętasz taki film Nashville Roberta Altmana? Dzieje się w środowisku muzyków country. Tam jest specjalnie, on filmuje ludzi. Marek w tym wypadku jest ważny, ale ludzie, reakcje ich na muzykę. No i myśmy to nagrali, a potem się po prostu działy różne rzeczy. Wymogiem jest napisanie scenariusza zawsze, żeby dostać jakieś pieniądze, więc oczywiście Marek i tutaj Narodowe Centrum Kultury zażądało scenariusza. No ja piszę ten scenariusz, ale wiem, że tak naprawdę nic nie będzie takie jak w tym scenariuszu, bo będą się działy te magiczne rzeczy. I skąd ja mogłem wiedzieć, że będzie koncert na wsi, kiedy ja pisałem ten scenariusz? Albo, że w Jarocinie, do Jarocina przyjadą wszyscy członkowie zespołu Heam i jeszcze będzie muzeum i będzie tamto i siamto. I akurat tego dnia zaczyna się nowy festiwal w Jarocinie. To są rzeczy, których się nie da napisać. Ja zawsze wszystkim mówię, okej, ja wam to zrobię, ale film będzie zupełnie inny, bo inaczej się wydarzy. Natomiast to, co mi się podoba w tym filmie, bo historia Marka to jest cała historia powojennej Polski. I ja się starałem dzięki temu, żeśmy nasz koproducentem jest Telewizja Polska, takimi sygnałami pokazali również historię od przesiedlenia na ziemię zachodnie. Akurat tak się składało, że mama Marka właśnie z Podlasia wyjechała do Szczecina, czyli na ziemię tak zwane odzyskane, a później Marek i zaznał okresu towarzysza Wiesława i Prosperity towarzysza Gierka. I zamiast o tym opowiadać, myśmy włożyli takie scenki o tym, że Coca-Cola jest w Polsce, albo że jest mały Fiat. A później Jarocin łączy się z historią Marka, a jednocześnie pokazać lata 80., kiedy te dzieciaki, ja też byłem wtedy dzieciakiem, jeździłem do Jarocina i tą potęgę tego festiwalu. A potem mamy Koło Fortuny czy Bazar na stadionie dziesięciolecia. Więc ten film ma kilka wymiarów i osoby, które go oglądały drugi raz, mówią, za drugim razem to...
Zobaczyłem więcej.
Więcej, tak. Mm-hmm.
To skoro wrócił pan do tamtych czasów, ja się zastanawiam, czy w czasach popularności zespołu Bang po wydaniu drugiej płyty i też w czasach, kiedy no, w muzyce dominowały bardzo zaangażowane teksty, nie bał się pan trochę wyjść z muzyką bez słów, z muzyką instrumentalną, w dodatku z zupełnie nowym elektronicznym brzmieniem?
No ja mam na to taką przekorną, jak wszyscy robią jedno, to ja chcę coś innego robić. Mnie już znudziły te wszystkie rockowe piosenki, te teksty, bo to w tym momencie zaczyna się powtarzać, powielać i tak dalej. Ponieważ muszę zrobić coś innego. Poza tym moje korzenie są muzyki klasycznej, instrumentalnej. Dla mnie muzyka jest absolutem i ona po prostu może istnieć samoistnie, bez tekstu. I to był mój cel jakby, jako młodego człowieka, czy rockmana grający w zespołach, że ja chcę jednak robić coś innego i już nie chcę robić to, co wszyscy robią naokoło, bo my graliśmy koncerty po kilkaset koncertów rocznie. Tłukliśmy się w autobusach, w hotelach, to już aż do bólu i nie tylko my, ale cała ta czołówka polska, prawda, tych zespołów rockowych, więc pomyślałem sobie, że nie, muszę coś zmienić w życiu, muszę robić coś innego. Zresztą to chodziło od zawsze, że chciałem malować po prostu dźwiękami muzykę, obrazy. A to można w muzyce elektronicznej robić właśnie.
Ten cel, by stworzyć przebój bez słów, został osiągnięty. Ucieczkę z tropiku wszyscy znamy. Bardzo trudno, wydaje mi się, oceniać własną twórczość, więc zapytam pana Grzegorza. Co w pana opinii zadecydowało o tym, że ten utwór stał się przebojem? Jest do dzisiaj wizytówką pana Marka, no ale też jest taka niegasnąca sympatia do tej piosenki, do tego utworu muzycznego po latach.
Dla mnie to jest ewidentne. Po pierwsze, są jak gdyby dwie rzeczy. Jedna to jest sam utwór, który ma bardzo nośną melodię. Po prostu jest, to jest piosenka, tylko jest bez słów. Ja nie wiem, jak ona powstała, natomiast jestem, nie wiem, jakoś wewnętrznie przekonany, że to strasznie łatwo przyszło Markowi, że ten po prostu znał temat, coś tam dodał i to miało być coś pobocznego, bo mu powiedzieli, no musimy mieć coś na singla. Natomiast druga sprawa to jest teledysk. Mhm. Teledysk, który z dzisiejszej perspektywy może wyglądać na taki totalnie chałupniczy, piracki, powiązany ze scenami z filmów akcji, głównie z Jamesa Bonda. Ale wtedy, w 1984, po pierwsze, takich filmów w kinach nie było za dużo, natomiast na 100% nie było Jamesa Bonda, bo to było antyradzieckie. Połączyło się w tym wszystkim to, że ten teledysk był strasznie dynamiczny, absolutnie inny niż to, co się robiło w studiach polskiej telewizji, gdzie kamerzyści robili 4 ujęcia, a potem się to montowało. A ci młodzi ludzie, bo oni wtedy byli młodzi, po prostu bawili się komputerem tym najprostszym, najprostszym, jaki był, i zrobili to, co było, i to było niesamowite w tamtych czasach. A potem oczywiście na tej piosence, na tym teledysku, z tego wyrosło całe pokolenie, które to przeniosło jako symbol swojej młodości. I ponieważ jest to krótkie, no bo Marek często robi bardzo długie te utwory, nie myśląc o tym, że w radiu nikt tego nie puści, a ten kawałek będą grali zawsze.
Kulisy powstania teledysku do tego utworu poznają państwo w filmie. Czy rzeczywiście tak łatwo przyszła ta melodia?
Takie było wezwanie, tak jak tutaj Grzegorz wspomniał, że rzeczywiście no muszę jakiś utwór napisać krótki na single, bo bez tego nie pociągniemy, takim żargonem mówiąc, drugiej płyty, bo pierwsza płyta okazała się wielkim sukcesem, Ogród Króla Świtu, i zawsze najtrudniej artyście nagrać drugą płytę, bo na pierwszej się wypstrykuje ze wszystkich pomysłów i teraz co zrobi w drugiej? No nie można powtórzyć pierwszej płyty, trzeba coś lepszego zrobić. No więc ja padłem na taki pomysł, że po prostu będę grał troszkę inaczej, bardziej ambitnie, no i właśnie tutaj bardziej ambitnie, a tutaj mówię, Marek, ale musisz zrobić jakiegoś hita, bo to przecież nam nie pójdzie. No i dobrze, mój menadżer ówczesny właśnie też mi mówił, Marek, musisz coś wymyślić. Dobrze, no to rzeczywiście zacząłem myśleć o jakichś prostych formach, o kilku funkcjach. No i coś takiego powstało, ale ponieważ uważałem, że to nie może być aż tak banalne, no to w środkowej części, zamiast partii solowej, gdzie mógłbym tam przebierać na instrumentach, zagrałem taką frazę jak z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, jak się tam właśnie państwo wsłuchacie, to tam są po prostu wybuchy, strzały, gromy lecą, jakieś lasery. To wszystko się tam gotuje. I to jest jakby ta partia muzyczna, więc ten utwór jakby też troszkę tak, wiesz, wychodzi poza, bo nie tylko jest tam jakaś tam melodyjka śmieszna, banalna, tylko w środku się dzieje, gotuje się tak super elektronicznie, tak 100% elektroniki tam jest. I to mi przypasowało, oni to zaakceptowali i to poszło.
I motyw filmowy. Sam mówisz, że inspirowałeś się
Gwiezdnymi Wojnami. Jak najbardziej się inspirowałem, tak, tak.
To w kontekście tego godzenia ambicji z pewną taką dostępnością właśnie dla słuchaczy. Wiem, że planuje pan wydanie kolejnej płyty, ale słyszałam, że to będzie płyta dwuczęściowa. Część muzyki napisana dla pana i część dla odbiorców. Dla słuchaczy pisze się inaczej?
Nie, no po prostu dla słuchaczy będzie lżejsza.
Do radia?
Taka, trochę, może i tak. A dla mnie to napiszę już taką całkowicie, nie wiem, refleksyjną, zakręconą, nie wiem jeszcze, ale tam już pofolguję sobie na zasadzie pełnej wolności.
To skoro mówimy o takiej twórczości nieograniczonej, żadnymi uwarunkowaniami, o marzeniach, gdyby nie format telewizyjny, gdyby nie 57 minut dokumentu, jakie wątki chciałby pan jeszcze poruszyć w tym filmie?
Wie pan, wątki to ja wiem, jakie bym chciał poruszyć, ale niestety artysta ich nie chciał w ogóle o nich mówić. Myślę tu o życiu osobistym. To znaczy nie to, jakie miał kochanki albo co się działo w jego życiu erotycznym, ale też, żeby oprócz muzyki, żeby o jakichś pasjach dodatkowych, o przygodach, nie wiem, ale tu była od razu postawiona blokada. Natomiast z wątków, które ja zrezygnowałem, czysto muzycznych, i to mi wypomniał jeden z fanów, bo oczywiście fani wiedzą wszystko i chcą, żeby było wszystko, to jest wątek muzyki filmowej Marka, którego tam nie ma. Ja sobie pomyślałem, że no, muszę coś odpuścić. To jest tych 57 minut, więc na końcu, jak ma się film, to się tnie i wyrzuca. Taki wątek filmowy zająłby nam 7 minut dodatkowych. I nie wiem, czy Marek się zgodzi, ale ja pomyślałem sobie tak. Po pierwsze, ta muzyka filmowa nie odbiega za bardzo od tego, co on nagrał na płytach. Natomiast to już moja cenzura. Te filmy, do których on napisał muzykę, czy ten serial, to nie są takie rzeczy, które zaistniały w świadomości wszystkich, że jak puścimy to, to wszyscy powiedzą, o, to jest Bolek i Lolek i my ten temat znamy. Więc pomyślałem sobie, że nie wchodźmy w to, żeby nie tracić czasu, bo jest naprawdę masę rzeczy do opowiedzenia, ale jeszcze dzięki temu, że mieliśmy fantastyczne archiwalia z telewizji do pokazania, bo często filmy muzyczne polegają na właśnie ciągłym gadaniu o muzyce, a nie pokazywaniu. Więc ponieważ mieliśmy super koncerty, taki symfoniczny koncert, mieliśmy elektroniczne i tak dalej, mieliśmy ze Szczecina, więc ja poświęciłem muzykę filmową dla tych rzeczy.
Jest pan zadowolony z efektu końcowego, panie Marku?
Tak, jestem zadowolony. Sam lepiej bym na pewno tego filmu nie zrobił. Więc nie, no fajny jest. To trudno mi opowiadać, bo ja sam siebie widzę, opowiadam, ale nie, ja bym niczego tutaj nie zmieniał. Tam jest parę miejsc takich, że widać, że jestem nie tylko właśnie tą ikoną, ale człowiekiem też, szczególnie pod koniec, gdzie jest zadane takie bardzo ciekawe pytanie na samym końcu i w zasadzie od tego mógłby się zacząć jakby druga część tego filmu.
Dokładnie, tak.
Pod tytułem Cena, wiesz.
Tak, tak. I to było drugie takie miejsce, które było kompletnie niezaplanowane. To wyszło tak spontanicznie, a jeszcze jest coś takiego, że jak rozmówca jest zaskoczony przed kamerą, to on już tego nigdy nie powtórzy. I to zawahanie, to
milczenie.
Milczenie i gestykulacja Marka, tam słowa są absolutnie niepotrzebne.
Dla mnie też niezwykle poruszające było to, kiedy pana mama powiedziała o tym, że po raz pierwszy widzi pana i słyszy na żywo. Jak to jest możliwe w ogóle?
No właśnie, no ja zwykle grałem gdzieś koncerty poza Warszawą, nie wiem. Mama żyła jakby w innym świecie, tak mi się wydaje. Może...
A może ja i o, to pytanie bym zadał, bo kształciłeś się na muzyka klasycznego. Czy dla mamy to nie był zawód?
Wydaje mi się, że to jest ta droga, o której ty mówisz, że dla taty i dla mamy to takie było, no nie za bardzo, że jednak ta filharmonia w Poznaniu, ten frak, to byłoby to, nie? A ja gram gdzieś jakieś plenery ciągle na powietrzu, no. To takie troszeczkę było, takie troszeczkę było.
I te włosy zapuściły.
Tu te włosy, to nie takie, takie stateczne, spokojne, eleganckie. To nie takie i wydaje mi się, ponieważ ja to gdzieś tam z tyłu głowy miałem, to ja specjalnie nie zabiegałem o to,
żeby ich ciągnąć.
Żeby ich ciągnąć, tak, bo myślę sobie, ach, zobaczą, przerażą się, będzie im za głośno, albo coś tam nie tak. Dlatego w zasadzie odpuściłem, szczerze mówiąc, nie?
Wiele takich ciekawych, poruszających nieraz i bardzo życiowych wątków znajdą państwo w filmie Marek Biliński, Życie jest muzyką w reżyserii Grzegorza Brzozowicza. Kolejna odsłona telewizyjna już 30 maja o godzinie 23 na antenie TVP1. Bardzo dziękuję.
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 Audycje kulturalne w dobrym tonie.